głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego, zanosił gorące prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Oto Słowo Boże.
Chwała Tobie, Jezu Chryste, Królu wiecznej chwały.
Chwała Tobie, Jezu Chryste, Królu wiecznej chwały.
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste, przywróć mi radość Twojego zbawienia.
Chwała Tobie, Jezu Chryste, Królu wiecznej chwały.
Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsajdy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli, powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź. Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę powiadam wam. Jeżeli ziarno pszenicy wpatrzy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je. A kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Teraz nadeszła moja i dusza moja doznała lęku. I cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbiaj imię Twoje. Wtem rozległ się głos nieba i uwielbiłem i znowu uwielbię. Tłum stojący usłyszał to i mówił, zagrzmiało. Inni mówili, anioł przemówił do niego. Na to rzekł Jezus, głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział, zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Oto Słowo Pańskie.
Duchu Święty, prosimy Cię teraz, abyś przyszedł z taką wielką mocą i przeniknął nasze umysły, wypełnił przestrzeń tej świątyni. Oddajemy Cię całkowicie, nasz rozum, nasze myśli, naszą pamięć. I prosimy Cię, Panie, pokaż nam prawdę o naszym życiu w świetle tego słowa. W pierwszym czytaniu z Księgi Jeremiasza mamy piękne słowa. Pan Bóg zapowiada nowe przymierze. I to przymierze nie jakieś takie zewnętrzne na kamieniu, nie zimne nakazy czy zakazy, ale przymierze wypisane w sercu. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa, wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni będą mi narodem. Niesamowite. I co będzie najważniejszą cechą tego przymierza? I nie będą musieli się wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego, poznajcie Pana. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich już nie będę wspominał. Prawo nowe, wypisane w sercu, połączone z odpuszczeniem grzechów, czyli darowaniem win, darowaniem długów. I Ewangelia dzisiejsza ukazuje nam klimat już ostatnich takich dni Pana Jezusa. Byli jacyś ludzie, którzy przybyli z Grecji, chcieli koniecznie spotkać Jezusa. No więc spotkali Filipa. Filip znowu poinformował o tym Andrzeja, skoro Andrzej znowu poszedł do Pana Jezusa i im to powiedział. A Pan Jezus jest zupełnie niezainteresowany tym. Zupełnie. To nie ma najmniejszego znaczenia, że ktoś tam chce poznać, ponieważ nadeszła Jego godzina. Nadeszła godzina i Jezus pod koniec tego mówi niesamowite słowa. A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, pociągnę wszystkich do siebie. Przyciągnę wszystkich do siebie, kiedy zostanę wywyższony nad ziemią. Kochani, Pan Jezus pokazuje nam niesamowite tajemnice. Ludzie mieli całkiem inne wyobrażenie o Mesjaszu. Bo wydawało im się, że skoro przyjdzie Mesjasz, to będzie zwykłym królem. Ten król potrafi zjednoczyć Izraela i powstanie państwo potężne, silne. Wszyscy okupanci będą musieli opuścić to miejsce i nastanie złoty wiek panowania żydowskiego. A tu się okazało, że Jezus przyszedł i odszedł i dalej legiony rzymskie chodziły po ziemi rzymskiej, a potem w 70 roku Jerozolima została zniszczona i nic im z tego nie wyszło. Bo Bóg mówi, myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami. I kochani, wiara nasza polega na tym, żebyśmy, bo może być tak, że to my chcemy sobie Pana Boga przysposobić do naszych planów, bo mam jakiś plan i Pan Bóg mi jest potrzebny, żeby ten plan zrealizować. A to ma być odwrotnie. To Pan Bóg ma plan. Tylko trzeba Mu zaufać i wejść w Jego plan. I wtedy będziemy szczęśliwi, wtedy dostąpimy łaski zbawienia. Kochani, bierzemy udział w rekolekcjach parafialnych, o których jak już mówiłem wczoraj, które mają pewien cel. One są konkretnie prowadzone, mają pewne punkty. I powiedzieliśmy sobie wczoraj o tym, że nasza wiara może być żywa, a może być martwa. Co więcej, może moja wiara może być złudzeniem, czyli oszukiwaniem samego siebie. No bo przecież tacy ludzie jak faryzeusze, uczeni w piśmie, całe życie poświęcili Panu Bogu, całe życie poświęcili na badanie pisma i studiowanie, kim będzie Mesjasz, jak on przyjdzie. Modlili się 5 razy dziennie, pościli, wypełniali 613 przykazań prawa. I kiedy przyszedł Mesjasz? Nie poznali Go. Minęli się z Nim, co więcej, odrzucili Go i ukrzyżowali. I moi drodzy, podobnie może być w naszym życiu. I powiedzieliśmy sobie, że nasza wiara może wydawać owoce albo nie. I tak jak kupujemy w sklepie telewizor i on albo działa, albo nie. Kiedy działa, to się cieszymy, bo możemy oglądać mecz albo serial. Ale kiedy nie działa, no to natychmiast, szybko, jeszcze może o tej samej godzinie wracamy z powrotem do sklepu i bierzemy nowy egzemplarz, bo nie działa. Tak samo, moi drodzy, ma być z wiarą. Kiedy moja wiara działa i kiedy jest prawdziwa? Wtedy, kiedy są we mnie owoce wiary. Jakie to są owoce wiary? Owoce wiary to przede wszystkim życie bez lęku. Nie ma we mnie lęku, więc wiara działa. Kolejne owoce wiary to święty Paweł w 5 rozdziale listu do Galatów pisze jako pewien katalog darów Ducha Świętego. Owocem zaś Ducha to jest miłość, cierpliwość, łagodność, wierność, uprzejmość, radość, opanowanie. Kiedy to w Tobie jest, gratuluję, bardzo się cieszę. Ale kiedy tego w Tobie nie ma, to znaczy, że co? To znaczy, że wiara nie działa, że wiara jest albo nieprawdziwa, albo coś jest nie tak. I powiedzieliśmy sobie, że będziemy mówić o 4 rodzajach przeszkód, które uniemożliwiają Panu Bogu działanie w nas. Czyli blokują w nas owoce Ducha Świętego. I powiedzieliśmy sobie wczoraj, że święty Paweł w liście do Koryntian napisał takie słowa, że kiedy był u nich, stanął przed nimi z bojaźnią i drżeniem, aby jego nauczanie nie miało nic uwodzących słów ludzkiej mądrości, lecz żeby było ukazywaniem ducha i mocy. Aby wasza wiara nie opierała się na ludzkiej mądrości, tylko na mocy Bożej. I teraz pytanie do ciebie, na czym opiera się twoja wiara? Czy na ludzkiej mądrości, czy na mocy Bożej? Czy doświadczyłeś kiedykolwiek mocy Bożej? Na przykład, że Pan Jezus cię uzdrowił z raka, że bolał cię kręgosłup i nie mogłeś chodzić prosto. I nagle Pan Bóg tak zadziałał, że po prostu zacząłeś chodzić normalnie. Kochani, w listopadzie zeszłego roku w Starym Sączu jest taki dom rekolekcyjny koło ołtarza papieskiego, nazywa się Opoka. I w tymże domu rekolekcyjnym były rekolekcje kapłańskie, które prowadził ksiądz Dominik Chmielewski. Tylko dla księży. No i tak się złożyło, że ja na tych rekolekcjach też byłem, ponieważ znamy się i przyjaźnimy z księdzem Dominikiem Chmielewskim. I ksiądz Dominik nam księżom, było nas chyba około 50 kapłanów, opowiadał historię ze swojego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Opowiadał, jak to było, kiedy odwiedził taką rodzinę zaprzyjaźnioną i była tam Dagmara. Dagmara, taka dziewczyna, która od urodzenia miała problem z tym, że w pewnym momencie jej życia jedna noga przestała rósć, a druga rosła szybciej. I okazało się, że różnica była około 2 centymetrów między jedną a drugą nogą. I ksiądz Dominik nam opowiadał, jak pomyślał sobie. Zastanowił się, czy Jezus chciałby ją uzdrowić. I zrozumiał, że tak. No więc zaproponował jej, słuchaj, no to może Dagmara siądź, bo ja się pomodlę. I Pan Jezus uzdrowi twoją nogę, która od urodzenia była nierówna. Ta nie bardzo chciała, mówi, a wiesz, ksiądz już się przyzwyczaiła, już jakoś tego. No i w końcu księdzu Dominikowi udało się ją przekonać. I opowiadał nam w szczegółach, jak to było, że kazał jej usiąść, wyciągnąć nogi. I zaczął się modlić krótką modlitwą. I w pewnym momencie on widzi, jak ta jedna droga się zaczyna wydłużać. Chyba minęły 3 minuty i nagle mówi to teraz wstań. Ona wstała. Teraz rusz się do przodu, jeden krok. Zrobiła bardzo dziwnie, ponieważ nie umiała jeszcze chodzić. Zawsze chodziła krzywo. Potem była wielka radość, jak ona zrozumiała, że rzeczywiście Jezus ją uzdrowił. Zadzwoniła do męża. Mówi mu, słuchaj, kochanie, Jezus mnie uzdrowił. Może akurat zrobił w pracy. Jak usłyszał, co ona opowiada, to mówi, słuchajcie, przestańcie pić już w końcu. I myśmy to słuchali księża w tym domu rekolekcyjnym. Jest tam taki szef, taki rekolekcjonista, ksiądz Piotr Adamczyk. I on ma brata swojego, Marcina, który jest szefem kuchni właśnie w tym domu rekolekcyjnym. I co się okazało? Tenże Marcin miał dokładnie ten sam problem. Od urodzenia. Jedną nogę krótszą, drugą dłuższą. I nosił wkładki w butach, bo to jest oczywiste w takiej sytuacji. I wtedy ksiądz Piotr mówi, słuchaj, księże Dominiku, u mnie tu w kuchni jest mój brat, który ma dokładnie ten problem. Może byśmy poszli tam i pomodlili się nad nim. Ten brat w ogóle o niczym nie wiedział. Przyszli tam do niego, kazali mi usiąść na stole. Tam było chyba jeszcze 5 pań, tych kucharek różnych. Kazali mi usiąść i też przeprowadzono modlitwę w ten sam sposób. Słuchajcie, dokładnie Pan Jezus to powtórzył. Bo wiecie, najtrudniej przekonać księdza do czegoś. Jak to mówią, księdza nawrócić tak jak psu ogon prostować. Tacy jesteśmy. Najciężej przekonać księdza, moi drodzy. I na naszych oczach ten chłopak, ten Marcin, który ma dokumentację od dzieciństwa i pokazywał nam wkładki w butach, stoi prosto. Moi drodzy, Pan Bóg ma taką moc. I teraz nie wiem, od czego może ci Jezus uwolnić czy uzdrowić, ale na pewno On tego chce. I Ty tego chcesz. Mogą to być nałogi. Może to być depresja. Może to być, nie wiem, różne rzeczy mogą być. Może to być nawet rak. Choroba kręgosłupa. Jezus chce tego, by byś doświadczył Jego mocy. Tylko co? Tylko istnieją cztery rodzaje przeszkód, które pomimo, że Ty chcesz i Pan Bóg chce, On nie jest w stanie Cię z tego uwolnić. I pierwszą taką przeszkodą, o której dzisiaj sobie powiemy, to jest brak wybaczenia. Jeżeli masz do kogoś niechęć, złość, nienawiść w sercu, gniew, żal, niewybaczony, nieoddany, to niestety Pan Jezus nic nie może zrobić. Co więcej, nie masz odpuszczonych grzechów. Dlaczego? Bo jak Pan Jezus uczył nas modlitwy pańskiej, to powiedział od razu, zaraz jak mówimy tam, Ojcze, odpuść nam, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom, powiedział, jeżeli wy darujecie winy waszym winowajcom, wówczas wam Ojciec przebaczy, a jeżeli nie podarujecie, nie wybaczycie waszym winowajcom i Ojciec wasz w niebie wam nie wybaczy waszych przewinień. Więc jeżeli masz w sercu nienawiść, złość, gniew, żal, niechęć do kogoś, czyli po prostu mu nie wybaczyłeś, to po prostu oszukujesz siebie. Nie masz odpuszczonych grzechów. I koniec. Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus tak powiedział. To są słowa Jezusa, możecie sobie sprawdzić w Ewangelii, jak tu Jezus powiedział. Moi drodzy, wybaczenie. Jak to zrobić i dlaczego wybaczyć? Otóż, moi drodzy, myślę, że chyba każdy z nas tu obecnych popełnił kiedyś w życiu grzech ciężki. I ten grzech został mu odpuszczony w sakramencie pokuty. Moi drodzy, nie ma takich pieniędzy na świecie, za które mógłbyś wykupić swoją duszę od grzechu ciężkiego, od piekła. Przecież grzech ciężki to piekło. I Bóg ci to darował tak o. I tę sytuację obrazuje nam opowieść o niemiłosiernym dłużniku. Pamiętamy tę historię, kiedy to pewien król wezwał do siebie człowieka, który był mu winien 10 tysięcy talentów. Słuchajcie, kwota 10 tysięcy talentów to jest to kwota kosmiczna. To jest niewyobrażalna kwota, to nie jest dług człowieka, tylko może to być dług państwa. To jest pociąg złota, to jest po prostu coś niewyobrażalnego. Nie do spłacenia. I co się dzieje? Ten człowiek został zwany. Pan postanowił, że go sprzeda razem z żoną, z dziećmi, z dobytkiem, aby choć część długu odzyskać. I wtedy ten człowiek prosi go, mówi, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Ten prosi tylko o cierpliwość, bo wie, że dług jest potężny. I co robi ten pan? Daruje mu całość. Mówi, nic nie musisz oddawać, jesteś wolny. Na pewno wielka radość. Ale za parę minut spotyka swojego współsługę, swojego kolegę, który był mu winien 100 denarów. 100 denarów to 3-miesięczne wypłaty. To jest 100 dniówek pracy od rana do wieczora. No wiadomo, kwota jakaś jest, ale nie taka jak tamta poprzednia. W porównaniu z tamtą to jest żadna kwota. I co robi ten człowiek? Mówi, słuchaj, miej cierpliwość, a wszystko ci oddam. Ten powiedział nie. I wtrącił go do więzienia, dopóki całego długu nie odda. Kiedy dowiedział się ten pan, o tym wszystkim wezwał ponownie swojego sługę i mówi, słuchaj, darowałem ci całą tą kwotę. Czy ty nie powinieneś był darować swojemu bratu tej bzdurnej kwoty? A więc skoro tego nie zrobiłeś, dlatego oddasz dług w całości. I konkluzja tego wydarzenia jest taka, podobnie uczyni wam Ojciec Niebieski, kiedy nie wybaczycie z serca waszym winowajcom. Jest powiedziane, że wydał go katom, dopóki całego długu nie odda. Moi drodzy, musimy mieć świadomość, że nam darowano więcej. I chociażby ludzie wobec ciebie mieli nie wiadomo jakie winy, to jest nic w porównaniu z tym, co ja i co ty masz długu wobec Pana Boga. Dlatego myślę, że rozumiemy, że wybaczyć musimy. Teraz komu? Wszystkim ludziom. Wszystkie krzywdy. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, proszę księdza, no ale jak ja mam wybaczyć kobiecie, która zabrała mi męża? Jak mam wybaczyć kierowcy, który po pijanemu zabił mi dziecko? Jak? Otóż, moi drodzy, wybaczenie to nie jest uczucie, tylko decyzja. akt woli. Panie Boże, nie jestem lepszy, daruję, zapominam. I dlatego będziecie mieć dzisiaj zadanie. Ale zanim powiem, to powiem, komu trzeba wybaczyć. Więc tak jak powiedziałem, najpierw wszystkim ludziom. Potem, i to co powiem może się wam wydać dziwne, specjalnie użyję takiego terminu, który jest błędem, ale żebyśmy to lepiej zrozumieli. Musisz wybaczyć Panu Bogu. Ktoś może powiedzieć, no zaraz, zaraz, co mi Pan Bóg jest winien? No właśnie. Otóż, kiedy masz do Pana Boga żal, bo na przykład patrzysz w lusterko i nie podoba Ci się Twoja twarz, nie podoba Ci się Twoja figura, nie podoba Ci się Twoje zdolności, Ci się nie podobają, nie podoba Ci się Twoje środowisko, rodzice, nie wiem, praca, to co masz, to wokół Ciebie jest, to do kogo masz pretensje? Do Pana Boga. On Ci to wszystko dał. Czyli teraz poprawnie mówię. Musisz wyrzec się żalu, który miałeś do Pana Boga. I zaakceptować siebie, czyli swój wygląd, charakter, zdolności, rodziców, rodzeństwo, środowisko, miejscowość, w której jesteś. I oddać Mu wszystkich zmarłych. Wszystkich. Bo kiedy Mu nie oddałeś mamy, taty, brata, siostry, dziecka i masz do Niego żal, że Ci go zabrał, to w tym momencie nic nie możesz zrobić, ponieważ i Ty się męczysz, i te osoby zmarłe też się męczą. On jest Panem życia i śmierci i On wie najlepiej, kogo kiedy zabrać. I teraz musisz to zrobić. Więc trzeba, inaczej prawidłowo mówiąc, wyrzec się żalu do Pana Boga, tego nieświadomego i świadomego też, i oddać Mu wszystkich zmarłych. I kolejna rzecz, kolejne osoby, którą trzeba wybaczyć, to my sami. Musisz sobie wybaczyć. Być może zrobiłeś w życiu głupstwo, bo każdy z nas kiedyś robi jakieś głupstwa w życiu. I być może są takie lata, które chciałbyś, żeby można było zupełnie wykasować z Twojego życia. Bo zmarnowałeś je. A może zrobiłeś coś przerażającego. Coś takiego jak na przykład, nie wiem, aborcja, może więcej niż jedna, może uciekłeś z miejsca wypadku, zostawiając człowieka, który umarł. Różne są historie. I teraz tak, jeżeli jest coś, co Pan Bóg Ci wybaczy, a Ty sobie nie wybaczyłeś, to jest wielki błąd. Kobiety mają przerażającą, zresztą mężczyźni też, którzy są współodpowiedzialni za aborcję. Bo to jest rzecz nieodwracalna. I może powiedziałeś sobie, ja tego nigdy sobie nie wybaczę. Błąd. Jeżeli Bóg ci wybaczył, a ty sobie nie wybaczasz, to znaczy, że stawiasz się powyżej Pana Boga. To znaczy, że jesteś ważniejszy niż Pan Bóg. I to jest, moi drodzy, duch pychy. To jest pycha. Kiedy Bóg ci wybaczył, chociażby to była aborcja, to dziecko jest w niebie. Ono ci już dawno wybaczyło. Ono na ciebie czeka i kiedyś ci podziękuje. Za dar życia. To co? Kiedy ty sobie nie wybaczysz, w tym momencie zły duch ma władzę nad twoim życiem. I Pan Bóg nic nie jest w stanie zrobić z twoim życiem. Nic. I dlatego dzisiaj wieczorkiem weźmiemy sobie, myślę, że najlepiej, bardzo dobrze byłoby, żebyśmy sobie wyłączyli media po prostu, telewizję na czas tych rekolekcji, bo to są bardzo ważne rekolekcje. Bo to wszystko tak naprawdę zależy od nas. Jeżeli ty to poważnie potraktujesz, co ja teraz mówię, to doświadczysz łaski Bożej. Jeżeli zlekceważysz, no to trudno, no to łaska Boża będzie czekać na kolejną może okazję. Ale myślę, że warto, że szkoda czasu, bo widzimy, co się na świecie dzieje. Więc moi drodzy, wieczorkiem weźmiesz sobie krzyż, odbierzmowanie albo ten, który jest jak ksiądz, chodzi po kolędzie. Poprosisz Ducha Świętego, żeby ci przypomniał. Weźmiesz kartkę papieru i wypiszesz sobie wszystkie osoby, które ci zawiniły w ciągu całego życia. Odkąd pamiętasz? Od przedszkola. I mama, i tata, i brat, i siostra, i nauczycielka, i kolega, i koleżanka, i szef, i sąsiad, i wujek, i jeszcze ktoś tam. I wypiszesz, co komu wybaczysz. I kiedy już wszystko wypiszesz, kiedy już nie będziesz pamiętał więcej, Siądziesz sobie, będziesz patrzył na Jezusa i na tą kartkę i powiesz: Panie Jezu, w Twoje imię wybaczam mojemu tacie to, że lubił wypić, że były awantury, że musieliśmy uciekać z domu. Panie, daruj mu. Ja mu wybaczam. Wybaczam w moje imię mamie, która nie miała dla mnie czasu i coś tam. Wybaczam mojemu bratu, sąsiadowi. Zawsze w imię Jezusa. I kiedy już skończy się ta lista, to wtedy wybaczysz wszystkim tym, których nie pamiętasz. I zobaczysz niesamowitą rzecz. Prawdopodobnie, bo tak się dzieje, to już jest praktycznie sprawdzone. Kiedy następuje to wybaczenie, to wtedy Pan Jezus cię już uzdrawia. Może ci mu zrobić z jakiejś choroby, nie wiem, z kręgosłupa, z raka, z schizofrenii, nie wiem z czego, z wszystkiego. Dla Niego nie ma żadnych ograniczeń. Kochani, najczęściej właśnie ten brak wybaczenia blokuje w nas Bożą łaskę. I dlatego, moi drodzy, dzisiaj koniecznie to musimy zrobić, ponieważ jutro będziemy mieli inne zadanie, które też nam zajmie trochę czasu. Więc dzisiaj wieczorem będzie także o 7:30 będzie takie nabożeństwo przebłagania. Tutaj będzie sobie można przyjść. Będzie wystawiony Pan Jezus. Będziemy się modlić. A potem wieczorkiem pójdziesz do domu i tam, przed krzyżem, wobec Pana Jezusa, wybaczysz sobie, wybaczysz wszystkim ludziom, sobie samemu i Panu Bogu, jeżeli miałeś do Niego żal o coś, czyli inaczej, wyrzekniesz się żalu do Pana Boga i oddasz Mu wszystkich swoich zmarłych. To jest, kochani, bardzo ważne zadanie. Na pewno słyszeliście o księdzu, taki czarnoskóry kapłan z Afryki, nazywał się ksiądz John Bashobora. On już ma ponad 70 lat, przyjeżdża często do Polski. Opowiadał, że kiedy był dzień jego święceń, prymicji, wszyscy składali mu życzenia. I podeszła do niego pewna kobieta na koniec, to była siostra jego wujka, jego ciotka. I mówi do niego: słuchaj John, kiedy byłeś mały i miałeś 2 lata, wypędziliśmy twoją matkę z domu, wtedy kiedy umarł twój ojciec. A ja chciałam cię zabić, bo byłeś mądrzejszy niż moje dzieci, a wiedziałam, że nie jesteś moim dzieckiem i dlatego chciałam cię zabić. Czy mi to wybaczysz? Ale to nie wszystko, John. To ja zabiłam twojego ojca. Czy mi to wybaczysz? I ojciec John mówi: milczałem. Mówi: długo milczałem i prosiłem o Ducha Świętego. I wybaczyłem w imię Jezusa. I później mówi: Panie Boże, dlaczego Ty mi to robisz? Jeszcze nie pokroiłem tortu. W takim pięknym dniu dowiaduję się takich rzeczy. I mówi: to był początek. Potem ksiądz John otrzymał mnóstwo charyzmatów. Ale najwspanialszym jego charyzmatem było to, że on był tak naprawdę sierotą. Ponieważ nie miał rodziców, wychowywał się bez rodziców. I rozumie te dzieci w Afryce, które też są sierotami. Tam jest bardzo dużo sierot. W Afryce średnie wieku dzieci to jest niewiele ponad 40 lat. Tam się tak długo żyje, bo tam jest AIDS i bardzo dużo różnych takich zbrojnych konfliktów, gdzie ludzie giną. I on te dzieci, które zostają, te sieroty, przygarnia, buduje dla nich domy dziecka, szkoły, umożliwia start w życie i dzięki temu bardzo wielu ludzi wyprowadził. I bardzo wielu ludzi skończyło studia i wyszło na ludzi. Dlatego Pan Bóg z takiego zła i z takiej krzywdy potrafi wyciągnąć dobro. I jeszcze jest jedna rzecz, moi drodzy. Nam się często wydaje, że jesteśmy w stanie wybaczyć wiele, ale jak ktoś na przykład ma u nas dług pieniężny, bo pożyczył pieniądze i nie oddał, to mu nie wybaczymy, ponieważ jeżeli myślimy tak jak poganie, to nam się wydaje, że nasze życie zależy od tego, co posiadamy. I to jest wielki błąd. Tak myślą ludzie niewierzący. Słuchaj, jeżeli ktoś jest winny ci jakieś pieniądze, duże albo małe, to już nieważne, a ty mu podarujesz, czyli co? Powiesz: dobra, nie będę się tego domagał, było, nie ma. To wtedy Pan Bóg na pewno ci to odda, bo Jego w hojności nigdy nie wyprzedzisz. Więc jeżeli masz firmę, to dostaniesz zlecenie takie, że momentalnie to odrobisz. A być może Pan Bóg zaplanował dla ciebie jakiś szpital, jakiegoś raka, jakąś chemię. Być może jakieś złamanie czy awarię samochodu, która Cię wyniesie bardzo dużo pieniędzy. Albo chorobę dziecka. I kiedy Ty podarujesz, to Pan Bóg mówi, dobrze, no to w takim razie anulujemy ten plan. Nie będzie tej choroby. Nie będzie tego i straty finansowej. Nie będzie tego złamania, nie będzie tej operacji. Kiedyś o tym się przekonasz. Dlatego, moi drodzy, nie bójmy się też darować długów finansowych. Ja wiem, że jesteśmy bardzo mocno nakręceni w ten sposób przez media. Ja mam wielu przyjaciół pracodawców, którzy mówią, że teraz się dzieją straszne rzeczy. Że ludzie, którzy tam pracują w sklepie, żądają zapłaty za niedzielę, za soboty. Po prostu jest taka straszna nienawiść wśród ludzi, właśnie jeżeli to dotyczy pieniędzy. I moi drodzy, jeżeli naszym Bogiem będzie pieniądz, to będziemy bardzo nieszczęśliwi. Nie bójmy się. Nie bójmy się podarować też tego typu długów, aby móc doświadczyć prawdziwej mocy Bożej. Panie Boże, dziękujemy Ci za to słowo, które dzisiaj do nas kierujesz i prosimy Cię, Panie, prowadź nas w tych rekolekcjach. Niech żadna łaska w naszym życiu nie będzie zmarnowana. Mario, zamykamy się w Twoim sercu. Prowadź nas do Jezusa. Amen.
Wyznajmy wspólnie wiarę w Jerzy, jednego Boga. Wszystkie rzeczy widzialne i niewidzialne i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jednego.